Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Przed mikrofonem Monika Zając, program drugi Polskiego Radia. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku cyklu DNA Muzyki Polskiej będziemy rozmawiać o wybitnym kompozytorze, który raczej nie był geniuszem. Będziemy rozmawiać o ojcu polskiej opery narodowej, który tak naprawdę chyba nim nie był. Słowem o kompozytorze, o którym wydaje się, że wszyscy wiedzą wszystko, ale jednak nie do końca. Chodzi o Stanisława Moniuszkę, a naszym gościem jest Ignacy Zalewski, kompozytor, pedagog, autor książki Moniuszko z cyklu Małe monografie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan się krzywił, jak ja mówiłam o tym, że Moniuszko jest kompozytorem wybitnym, ale może niekoniecznie genialnym.
Krzywiłem, ale nie dlatego, że się nie zgadzam, bo ja też go nie uważam za geniusza. Natomiast sam fakt, że musimy sobie go tak wyraźnie odróżnić, już dużo, myślę, mówi o naszej takiej wewnętrznej społecznej rozmowie o tym, kogo mamy w naszym panteonie. Że mamy geniusza w postaci Chopina, kompozytora może pierwszoligowego, ale nie genialnego, co należy podkreślić, żeby go odróżnić od Chopina. No i myślę, że XX wiek, z tego też jesteśmy dumni. I mam nadzieję, że XXI, do czego usiłujemy się tutaj przyczyniać.
Ten wstęp być może trochę zasygnalizował, że będziemy trochę odczarowywać pewne mity, które się wiążą z Moniuszką. Ja wiem, że pan do tej książki, do tej pracy związanej z pisaniem małej monografii Moniuszki podchodził z takim dość bojowym nastawieniem. To widać na tych kartach tej książki. Czy taki był właśnie plan? Trochę odczarować Moniuszkę? Odkryć takie prawdziwe oblicze tego twórcy?
Tak, zdecydowanie tak. Przy czym jeżeli na tych kartach jest bojowość, to ona, mam nadzieję, że zdradza się głównie tam, gdzie narosło najwięcej mitów. Bo rzeczywiście Moniuszko obrósł w takie różne nieprzyjemne etykietki, ale też i bardzo zacne, no typu właśnie ojciec opery narodowej. No a te nieprzyjemne, no to są takie, na przykład Cepeliada kiedyś wyczytałem w jednej z recenzji, Wesoła Ramota o jednej z jego oper.
No taki pobłażliwy stosunek, mam wrażenie, do Moniuszki.
Tak, taki, z takim idiotycznym właśnie pobłażaniem traktowanie kompozytora za to, że nie wiem, że właśnie może nie był geniuszem, może to jest ten problem. Jakby Moniuszko musi przeprosić nas wszystkich za to, że nie był tak wybitny jak Chopin. A najbardziej chyba za to, że nie wyjechał za granicę w taki sposób, żeby tym odnieść sukces. Myślę, że to jest najbardziej bolesne. Bo gdyby osiadł w Paryżu, tak jak planował, znaczy może nie planował osiadać, ale planował rozwinąć skrzydła w Paryżu. I tam udałoby mu się rzeczywiście być jedną z tych gwiazd na firmamencie francuskiej opery komicznej, no to może byśmy inaczej na niego patrzyli.
No ale to jest tak zwana historia alternatywna, tego się
oczywiście,
nigdy nie dowiemy.
Oczywiście.
Zanim porozmawiamy i o podróżach, i o tym być może zagranicznym, międzynarodowym uznaniu lub jego braku, o uznaniu w Polsce lub jego braku, to ja muszę jednak zapytać, skąd u pana to zainteresowanie, wręcz może fascynacja Moniuszką, bo pan marzył o tym, żeby napisać tę książkę, będąc jeszcze w liceum, to są pana słowa. No, zastanawiam się, pan już pewnie wtedy wiedział, że chce być kompozytorem, że to jest pana droga. No i akurat Moniuszko, właśnie nie Chopin, nie wiem, nie Szymanowski, nie jakakolwiek inna postać z tych wielkich, genialnych?
No to jest taki powiedziałbym kontrkulturowy bunt właściwy większości młodzieńców, no bo jak wszyscy za Chopinem, no to ja nie chciałem być taki jak wszyscy, ale nie z potrzeby głupiego wyróżnienia się, tylko raczej ze zdziwienia, bo na zajęciach w szkole średniej z historii muzyki, z audycji, różnie się te przedmioty nazywały, w każdym razie dotyczących historii i form muzycznych, Moniuszkę się owszem omawiało, oczywiście, mówiło się, że jest to ojciec opery narodowej, słuchało bajki, Mazura z Halki czy czegoś podobnego i Grieg albo ktoś jeszcze. Po prostu następne szkoły narodowe. I myślę sobie, ojciec opery narodowej, jedno nagranie, dwa nagrania sprzed 30, 40 wówczas lat, o co tu chodzi? To tak o ojca nie zadbać? To co, jakiś krzywdzący był to ojciec? Dlaczego? No i zacząłem w to wnikać z ogromną pomocą nocnych audycji w programie drugim Polskiego Radia. No i się okazało po pierwsze, że tych utworów jest bardzo dużo, Moniuszki, że niektóre są rzeczywiście niewiarygodne, naprawdę niewiarygodne, z różnych punktów widzenia. I zacząłem się zastanawiać, o co tu chodzi? Dlaczego tak jest? Dlaczego kompozytor tej rangi, tej klasy jest tak bardzo protekcjonalnie traktowany? Że nie Chopin, że nie Wagner, że nie to, że nie tamto. No tylko taki o Stasiula. To szkoda mi go się zrobiło po prostu. I zacząłem wnikać w to, dlaczego tak jest. I w sukurs przyszło kilka pozycji, które wówczas powstawały. Na przykład fenomenalna zupełnie działalność Agnieszki Topolskiej na tym polu. Właśnie od mitologizowywania Moniuszki, szukania tych toposów, wokół których on jest rozpięty jako postać. No i tak to się zaczęło. No rzeczywiście nie jest to taki kompozytor, którego większość młodych chłopaków chciałaby mieć na koszulce. Natomiast no, dla mnie to jest taka postać niepotrzebnie wyrugowana w jakiś sposób, chociaż jednocześnie niewyrugowana. Właśnie on jest i nie jest. On jest w takim stadium przejściowym nieustannie między pełną emfazą dotyczącą jego recepcji w społeczeństwie, a takim właśnie pobłażaniem, takim, że to cepeliada, że no, to takie jakieś takie bumcyk, bumcyk.
No to jak w takim razie zmienił tę sytuację rok moniuszkowski? Już minęło chyba 5 lat od tego 2019. Wtedy się o Moniuszce mówiło sporo, ale no widzę już po pana mowie ciała, że chyba nie sądzi pan, że te różne wydarzenia rocznicowe jakkolwiek pomogły w szerokim rozumieniu twórczości Moniuszki.
Ja w ogóle nie sądzę, żeby roki pomagały jakiemukolwiek twórcy, który jest bohaterem danego roku. Proszę sobie przypomnieć rok Feliksa Nowowiejskiego. Naprawdę świetny kompozytor. Powstało mnóstwo nagrań, super. Ale czy to wpłynęło na to na przykład, że dyrygent zastanawia się, czy na początek koncertu dać uwerturę jakąś Mozarta, czy może uwerturę do Legendy Bałtyku? No nie zastanawia się. Nie ma w głowie tego, że może by zagrać Nowowiejskiego. Zresztą to zawsze byłoby pewien kłopot, pewne wyzwanie, może nie ma potrzeby. Więc do szerszego obiegu Nowowiejski, przykładowy Nowowiejski, nie wszedł. Jest dalej autorem Roty. Tak samo jak Moniuszko jest ojcem Opery Narodowej. No i dobrze jest mieć takich, tak w punktach można wtedy całą polską kulturę wypisać. Gorczycki, polski Händel. Mnie to się nie podoba dlatego, że sam jestem kompozytorem. Ja bym nie chciał być kiedyś punktem w czyimś spisie treści. Tylko no jednak byłem człowiekiem, jestem wciąż człowiekiem z krwi i kości. I Moniuszko też był człowiekiem z krwi i kości. Co więcej, każdy, może to zadziwiające, ale nawet najgorszy kompozytor był człowiekiem z krwi i kości, o którym można by ciekawie opowiedzieć, tak mi się wydaje. A Moniuszko przy okazji nie był najgorszym kompozytorem.
Delikatnie mówiąc.
Delikatnie mówiąc, był naprawdę świetnym kompozytorem. Ja sam się cały czas bronię przed tym, żeby powiedzieć, że genialnym, bo zresztą też uważam, że to słowo geniusz jest nadużywane. I wobec Chopina też. To nie jest tak, że każdy utwór Chopina jest genialny. Ma bardziej genialne i mniej genialne, może też niektóre nie są genialne. Nie wiem, czy to, co powiedziałem, jest jakoś szczególnie wywrotowe, ale Mozart też nie napisał wszystkich utworów genialnych. Bach też nie. To po prostu sam fakt, że ktoś był geniuszem, otacza go jakimś nimbem świętości. W związku z tym każda kolejna refleksja jest refleksją natury hagiograficznej, a nie biograficznej. Nie jest reportażem z życia, tylko jest opisem drogi do świętości. To mi się bardzo nie podoba, bo to byli ludzie z krwi i kości i to jest w nich najciekawsze.
No, Moniuszko jest człowiekiem z krwi i kości w pana pracy, w pana książce. Bardzo spodobało mi się to, że pan w sumie sporo miejsca poświęca takiemu rysowi psychologicznemu. Przez to Moniuszko staje się taką postacią, która jest nam dziś, ludziom w XXI wieku, bardzo bliska. No bo z jednej strony wierzy w siebie, ma te momenty, kiedy można wręcz mówić, że uważa siebie za wybitnego twórcę, ale ma też momenty zwątpienia, ma momenty depresyjne. Ma także problemy z radzeniem sobie ze stresem, który wynika między innymi z tego, że martwi się o swoją sytuację finansową, o swoją rodzinę. Pan polubił tego Moniuszkę, który się wyłonił z tych wszystkich listów i przekazów historycznych, kiedy pan pracował nad tym tekstem?
Tak, tego Moniuszkę tak. Natomiast myślę, żebyśmy się nie zakumplowali jakoś szczególnie, gdyby przyszło nam działać w tym samym czasie. Myślę, że zbyt duża różnica charakterów, aczkolwiek to, co jest w nim ciekawe, no to właśnie to, że jest to człowiek z problemami, ale że jest to też człowiek no trochę taki jak każdy z nas, bo on radził sobie ze swoimi problemami, na przykład finansowymi, tak jak myślę większość ludzi współcześnie by sobie z tym poradziła. No, jeszcze więcej hałtur, jeszcze więcej jakichś tam robótek na boku, no byleby tylko było tyle tych pieniędzy, ile trzeba. Nie radził sobie z tym w sposób romantyczny, w taki, że no to on teraz będzie klepał biedę i może na przykład napisze swoje największe dzieło właśnie w tym momencie.
Jeszcze dostanie gruźlicę w tym wszystkim i umrze młodo.
Tak. A on tutaj, no mimo dużego napięcia wewnętrznego, mimo gromadki dzieci, psów, papug.
Kanarków.
Tak. Próbował sobie z tym radzić. Właśnie tak jak myślę, że my moglibyśmy sobie radzić w dzisiejszych czasach. Myślę, że nie radzilibyśmy sobie z problemami tak jak Chopin próbował sobie z nimi radzić. Myślę, że Chopin jest odległy. Myślę, że Chopin jest opowieścią już sam w sobie. A Moniuszko jest po prostu taki o. Taki jak jest. Taki jak mógłby być człowiek spotkany na ulicy, który no akurat musi jeszcze coś dodatkowego zrobić, jeszcze wziąć jakieś nadgodziny, żeby pojechać na fajny urlop.
No właśnie, jeśli chodzi o podróże, to raczej chyba ich było najwięcej w tym wymiarze zawodowym w życiu Moniuszki. Jeśli mielibyśmy zrobić taką mapę i zaznaczyć miejsca, w których on mieszkał bądź do których przybywał w interesach, no to wiadomo, początek majątek Ubiel, później Mińsk, Wilno, Warszawa, studia w Berlinie, później wyjazdy do Petersburga, ale także do Paryża. No wiadomo, że ten XIX wiek wymuszał na kompozytorach, na artystach podróże, ale czy można Moniuszkę uznać za takiego artystę wyjątkowo dużo podróżującego?
Nie. Nie, to był człowiek, który podróżował, bo musiał, ale najchętniej to by siedział w domu. I na przykład tu jesteśmy sobie bliscy. Ja też najchętniej bym siedział w domu. A nie jest to ideał romantyczny.
A no
ideał romantyczny no to jest Wieniawski. Prawda? No to jest facet, który po prostu jeździł tu i tam, siam, za ocean, tu Londyn, tu coś. No Moniuszko nie. On szukał posady. On szukał, żeby go wykonali, żeby zaistniał. Bo w tych chwilach, kiedy czuł, że jest dobry, to czuł, że to ma sens. Ale też nie po to, żeby być obieży światem, który by od teatru operowego do teatru operowego dyrygował swoimi operami. Mam wrażenie, że nie to go interesowało. On nie podróżował więcej niż inni, którzy chcieli coś osiągnąć w tamtych czasach. On też był w szczególnej sytuacji, bo nie mogąc uczyć się muzyki w Warszawie, bo zamknięto warszawską uczelnię po powstaniu listopadowym, no stanął przed dylematem, gdzie się uczyć. No i wybór upadł na Berlin i tam rzeczywiście odebrał dobrą szkołę. To był wtedy, jest przecież do dzisiaj, ważny ośrodek. Ja tak mówię, dlatego że niektórzy sądzili, że ten Berlin to taki wybór drugiej kategorii. Też no oczywiście, no Moniuszko nie mógł studiować w najlepszym miejscu, tylko studiował w takim średnim. No nie do końca. Studiował w bardzo dobrym miejscu, w Singakademii w Berlinie pod kierunkiem Rungenhagena, dzisiaj już zapomnianego kompozytora, ale zacnej postaci ówczesnego niemieckiego życia muzycznego. Więc studiując tam, to był tak naprawdę jeden z dwóch, trzech wyborów, jakie mógł podjąć. Też tak stricte logistycznie zbyt dużego wyboru nie miał, a oczywiście ciągnęło go raczej na zachód niż na wschód, chociaż w Petersburgu również próbował, tylko że już bardziej zawodowo. No i potem wszystkie pozostałe jego podróże, to tak naprawdę już jest, to już są interesy. A osiadł w Warszawie też w związku z interesami, no bo po prostu dostał tu posadę. A też czuł, że to Wilno, no ile można w tym Wilnie. I tak bardzo dużo zrobił dla tego miasta.
No właśnie, Wilno to był taki pierwszy ważny przystanek na jego drodze zawodowej już po studiach. Tam zresztą poznał swoją żonę, którą uwielbiał i która rzeczywiście była taką bardzo ważną postacią, ważnym punktem odniesienia w jego życiu. Być może o tym życiu prywatnym jeszcze chwilę porozmawiamy. No ale Wilno wtedy to naprawdę był prowincjonalny ośrodek. Wbrew woli, myślę, bardzo wielu artystów, ludzi światłych, którzy tam mieszkali, Wilno zostało ukarane.
Tak, Wilno zostało ukarane. Car zamknął w zasadzie wszelkie szkolnictwo wyższego poziomu, jakie istniało w Wilnie. A Wilno i z tym szkolnictwem nie było jednym z najważniejszych ośrodków. Było takim no, bardzo lokalnym centrum. Zresztą Warszawa wówczas też. Warszawa też nie była jakimś niesamowitym ośrodkiem. Aczkolwiek najważniejszym na ziemiach polskich. No więc on w tym Wilnie, no co mógł zrobić? Mógł rozwijać muzykę. I to robił Towarzystwo Świętej Cecylii, zbieranie ludzi zewsząd, jakichś nauczycieli muzyki, żeby wspólnie grali. To dla tego miasta zrobił i czy wywindował Wilno z poziomu lokalnego ośrodka do czegoś więcej? Być może nie. Natomiast sam fakt, że w Wilnie powstały arcydzieła, to już jest naprawdę duża rzecz.
Powstały arcydzieła, choć do dyspozycji miał ograniczone pole działania. Mam też na myśli chociażby orkiestrę, z którą współpracował. No, nie byli to muzycy najwybitniejsi i to chyba też znalazło odzwierciedlenie w tej jego twórczości.
To była zbieranina. To byli po prostu ludzie tacy, jacy byli tam na miejscu. On sam o tym pisał. Puzo na ni zapachu, kocioł jak rąbnie, to coś tam. I on mówi, że żegluje po tych wodach trudnych, najlepiej jak umie. I wnoś o moim geniuszu, już nie pamiętam do kogo pisał ten list, właśnie z jakości tej żeglugi. Innymi słowy, co powiedział Moniuszko? Nie pisze trudno, pisze tak, żeby to efektownie zagrali i efektywnie. Więc oczywiście, że nie miał możliwości Mendelssohna. I ja na przykład wnoszę po tym o jego geniuszu, jakie te utwory są, mając do dyspozycji taki, a nie inny zespół. Bo kto wie, co by było, gdyby to Moniuszko siedział w Gewandhausie, a Mendelssohn w Wilnie. To pisałby wtedy włoską i szkocką? Takie stakata wdętych drewnianych na pewno by na nie wpadł? Nie wiem. Więc Moniuszko pisał to, co dało się zagrać. I tak, żeby było pięknie na tyle, na ile było to możliwe tymi siłami, które tam były. I ja uważam, że to jest wielkie, bo my na co dzień właśnie tym się zajmujemy jako kompozytorzy. Jak urealnić własne pomysły? Jak doprowadzić do ich faktycznego zaistnienia publicznie, a nie tylko w głowie? W tym sensie Moniuszko jest wielkim nauczycielem. Takiej po prostu organizacji życia muzycznego, organizacji samego siebie, organizacji warsztatu kompozytorskiego, umiejętności samoograniczenia przy najwyższym możliwym do osiągnięcia w tych warunkach poziomie. To są wielkie rzeczy.
No ale mówi się, że sztuka nie znosi kompromisów. Prawdziwy artysta się nie będzie przejmował kiepskimi puzonami.
Czyżby sztuka rzeczywiście nie znosiła kompromisów? Tu bym się mocno zastanowił, czy sztuka rzeczywiście nie znosi kompromisów. Wydaje mi się, że znosi. I na palcach jednej ręki można policzyć utwory, bo nie kompozytorów, którzy pisali utwory rzeczywiście bezkompromisowe. Pytanie, co się z tymi utworami potem stało?
Bardzo wydaje mi się ważnym momentem było zakończenie studiów w Berlinie i te słowa, które on kieruje w liście do swojej wówczas jeszcze chyba narzeczonej. Minął czas skromności, trzeba zacząć samemu siebie cenić, a zaczną nas cenić. No to są słowa, które świadczą o wielkiej świadomości bardzo młodej osoby, bardzo młodego artysty. I chyba to do dziś są słowa, które można by było podsunąć jako radę.
Tak, być może artystom. Nawet na jakiś pastelowy mem na Instagrama, jakąś taką grafikę motywującą, afirmacja moniuszkowska, z tym, że po tym tekście pada w toku jego życia również szereg innych, dużo bardziej dołujących, więc to pokazuje po prostu jego górkę w samopoczuciu. Zresztą i właśnie w tym jest fajny, że to nie jest tak, że on raz sobie coś postanowił i już po prostu jak krowa nie zmienił poglądów, nie jest w stanie spojrzeć na siebie refleksyjnie. Nie, akurat wtedy się czuł fajnie. Wtedy akurat czuł, że tak, teraz to ja zdobędę świat. A potem wydarzyły się różne okoliczności, które spowodowały, że może jednak tego świata nie zdobędzie. Najlepszym przykładem Halka, którą napisał, wiedział, że to jest świetna rzecz i 10 lat się z nią woził. I jak powiedziałem przed chwilą, że czy sztuka nie znosi kompromisów, to na przykład Halka jest przykładem braku kompromisu na poziomie treści i kompromisów na poziomie organizacyjno-wykonawczym. Bo zażyczono sobie arii, bo zażyczono sobie tańców i on mówi, dobra, okej. Ale treściowo to jest rzecz, którą można by dzisiaj w odmiennym anturażu estetycznym, technicznym wystawić na warszawskiej jesieni właśnie z tym tematem, właśnie z tymi problemami i myślę, że to by było ciągle bardzo nowoczesne.
No właśnie, skoro już wywołaliśmy Halkę, znamy dwie wersje tego dzieła, tę pierwotną, wileńską, dwuczęściową. To był chyba jeden właśnie z tych bardzo trudnych momentów w życiu Moniuszki, że do wystawienia warszawskiego nie doszło.
Doszło po 10 latach.
Doszło po 10 latach, ale to już była wersja inna, wersja rozszerzona i właściwie dzięki niej mamy te fragmenty, które dziś przeszły już do kanonu.
Z których dziś robimy Moniuszkę.
No, tak.
Składamy sobie takie moniuszkowskie origami właśnie z tych tańców, z tych arii, z tego wszystkiego, co jest takie najbardziej melodyjne, takie najłatwiej wpadające w ucho. A moim zdaniem najlepszy Moniuszko jest tam, gdzie jest niewiarygodnie naprawdę dobre zespolenie treści z muzyką. Nawet jeżeli ona nie jest jakaś, nie wiem, nie jest tak melodyjna, żeby od razu zapadała w ucho, ale niesie taki ładunek dramaturgiczny i emocjonalny, że to naprawdę ze świecą szukać, takich przykładów muzyki operowej w muzyce tamtego okresu. To jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście, Halki nie ma w kanonie. Halkę albo Straszny Dwór gra się zazwyczaj, albo nie, na otwarcie oper z nowych sal. Wtedy Moniuszko świetnie się nadaje jako ojciec opery narodowej, świetnie mamy to odhaczone. Ale to nie jest tak, że Moniuszko jest takim pierwszoplanowym wyborem, że no, musimy dać Halkę, musimy po prostu nową realizację. Oczywiście trochę tak, bo jednak jest to opera ważna i również dla śpiewaków, dla śpiewaczek bardzo istotna rola. Ale no, włoska opera ciągle, mam wrażenie, jest przede wszystkim tym kanonem. Dlatego ja na przykład bym postulował stworzenie polskiego kanonu. Bo to nie
no to
jest
w
tylko
polskim
Moniuszko.
Kanonie Moniuszko tak. Absolutnie
w polskim
wygrywa.
Jest, tylko że to nie jest tylko Moniuszko. To jest też Żeleński, to jest też Noskowski. To jest Statkowski. To jest jeszcze grupa innych kompozytorów, Dobrzyński, których należałoby do tego kanonu zmieścić. I wtedy się nagle okazuje, ola Boga, co tu robić? Bo tych oper jest mnóstwo, a trzeba jeszcze zagrać Trawiatę.
No dobrze, ale to porozmawiajmy trochę szerzej o Halce, nie tylko w tym wymiarze właśnie muzycznym, o którym pan wspomniał, za który pan Halkę ceni. Tak jak pan powiedział, Halka to jest opowieść, która dziś jest niezwykle aktualna. Mamy taki moment w kulturze, że bardzo wiele uwagi poświęcamy historii chłopów, historii uciśnionych, historii nierówności społecznych, które dziś wciąż pokutują także w naszym życiu. No Halka to jest idealny przykład właśnie tego. I w pewnym sensie Moniuszko początkowo zapłacił za to, że Halka porusza taki temat, no bo wtedy w połowie XIX wieku raczej to nie było coś, co interesowało tych eleganckich panów i te eleganckie panie, które do opery chadzały.
Uważano, szczególnie w środowisku warszawskiej inteligencji, że nie wolno antagonizować, że jest to zły moment na antagonizowanie, nie ma państwa, społeczeństwo raczej trzeba by łączyć. No tylko, że tu pytanie, czy chłopi byli wtedy w społeczeństwie, czy oni byli częścią społeczeństwa, czy oni byli częścią narodu rozumianego, powiedzmy, bardziej nowocześnie. Sam fakt, że Moniuszko sięga po taki temat, chwilę po rabacji galicyjskiej, która się poniosła szerokim echem po wszystkich zaborach, wieść o niej nie zatrzymała się w Galicji i abstrahując od wszystkich przypisów historycznych i znaczeniowych, które można by dołączyć do tego wydarzenia, no to jednak no niebezpieczny temat relacji chłopki pańszczyźnianej z panem, a właściwie tak naprawdę pana z tą chłopką pańszczyźnianą. I to jest samo w sobie bardzo ciekawe, że Moniuszko nie dość, że koloruje oba te światy różnie, co dzisiaj już jest mniej czytelne, ale kiedyś było bardzo czytelne, że rzecz zaczyna się wystawnym polonezem i to tak wystawnym na granicy dobrego smaku. Potem przychodzi melodia grana w charakterystycznym dla Moniuszki kolorycie instrumentacyjnym wiolonczele obój, czyli taki bardziej dudowy, rustykalny charakter. Pojawia się postać Halki gdzieś za murami, zza sceny. To są wszystko bardzo mocne, znaczące akcenty dramaturgiczne, które wtedy były jasne, wtedy były mocne i dzisiaj uważam, że też są mocne. I fakt, że istnieją różnice społeczne, że jednym wolno więcej, a drugim wolno mniej, to myślę, że jest stale aktualne. Bardzo bym sobie tego życzył, żeby to kiedyś przestało być aktualne, ale ciągle jest. Wtedy rzecz dotyczyła szlachty i chłopstwa, szlachty, która miała po prostu pełnię władzy nad tą grupą społeczną, ale tu nastąpił wyłom, w Halce jest wyłom, dlatego że ten Janusz, postać, która zakochuje się w Halce, okazuje się, że Halka z nim spodziewa się dziecka, on też jest rozdarty, bo on też czuje, że musi utrzymać konwenans, trochę dla własnego dobra i trochę dla świętego spokoju, a tutaj ta dziewczyna, romantycznie, miłośnie, po prostu chce mu to wszystko rozwalić. Aż w końcu myśli sobie, no nie będę tego burzyć, sama się zabije. I to jest tragedia dla całej wsi, dla Jątka, który się w niej kochał. I cała opera kończy się takim fragmentem, który symptomatyczne, że często był usuwany z realizacji Halki, że wchodzi dzięba, majordomus, dziewczyna rzuciła się do rzeki. Cała wioska płacze, to jest tuż po ślubie i wtedy wchodzi ten majordomus, cicho, cicho, spokojnie, bo teraz właśnie nadszedł czas państwu młodym skłonić się wesoło. Teraz właśnie nadszedł czas. Nie, nie, spokojnie, nie patrzymy tam, nie patrzymy na wodę, niech to ciało tej Halki sobie spływa w dół rzeki. Nie, 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 tutaj ślub był pański, cichutko. To są naprawdę niesamowite rzeczy. Naprawdę.
No i teraz pytanie, czy Moniuszko miał świadomość tego, jak bardzo nie pomyśli ówczesnej socjety jest ta historia. Ale czy dla niego to było ważne, żeby właśnie tę opowieść opowiedzieć?
Ja bym nie chciał z Moniuszki robić rewolucjonisty, bo to też można by go łatwo wpędzić w taki inny z kolei obrazek, który próbował być tworzony za komuny, że no to jest Halka, opera niemalże marksistowska. Nieprawda, nieprawda. To jest po prostu opera pełna wrażliwości społecznej. To jeszcze nie musi oznaczać, że ona jest jakaś, że w niej są sprzedawane jakieś komunistyczne idee. Wcale nie, wcale nie. Moniuszko nie był rewolucjonistą. Po prostu Moniuszko podążał za pewnymi tematami, które były mu bliskie. I temat na przykład pewnej równowagi społecznej, czy spojrzenia na chłopów jako na ludzi. Jeden z jego wujów nadał chłopom swoje nazwisko. Chłopi wówczas nie zawsze mieli nazwiska, więc nadał im jakiś zalążek praw obywatelskich w czasach, kiedy jeszcze państwowo żaden z zaborców się na to nie zdecydował. Więc to był dla niego istotny temat. No dość powiedzieć, że Paria, jego ostatnia opera, Paria był takim tekstem, który dla Moniuszki był na tyle istotny, że całe życie z nim chodził pod pachą. Też opera o tym, opera o miłości, która przekracza kasty. I że to tak naprawdę ludzie ludziom gotują ten piekielny los, łącząc się we frakcje. To nie jest rewolucyjna idea z dzisiejszego punktu widzenia. No to jest po prostu tak, jak chyba byśmy chcieli wyobrażać sobie społeczeństwo, że liczy się jednostka z jej wartością, a nie to, do jakiej grupy społecznej przynależy. Że nie to, czy ma dużo pieniędzy, czy ma mało pieniędzy, określa, czy dany człowiek ma znaczenie, czy może kogoś kochać, czy nie. I o tym jest Halka, o tym jest Paria. O tym po części są widma, tylko na, powiedzmy, dalszym planie. O tym jest ballada Maciek. Do pewnego stopnia, chociaż tam rzecz dotyczy bardziej takich, powiedzmy, kwestii bytowych, ale też mocno się z tym łączy. Więc Moniuszko tykał się tematów dla siebie ważnych, a oprócz tego pisał mnóstwo różnych rzeczy. I te różne rzeczy pozwalały mu się utrzymać, a za pewnymi tematami chodził. Za Halką chodził, za Parią chodził. On po prostu chciał, żeby to było wystawione. Zależało mu na tym, więc na tej podstawie sądzę, że musiał podzielać poglądy swoich tekstów, przynajmniej w jakiejś mierze.
Ja zapytałam o to dlatego, że pan w pewnym sensie obala ten mit Moniuszki jako twórcy wzmożonego narodowo. Bo tak przynajmniej czytany jest Straszny Dwór, który ukazuje się w kontekście powstania styczniowego, jednej z rocznic, który no rzeczywiście można czytać jako taki hołd dla tej staropolskości, a tymczasem właściwie pan udowadnia, że to nie do końca tak było, że może po prostu ktoś bardzo chciał to tak widzieć.
Na pewno, przy czym wydaje mi się bardzo ciekawym i ludzkim w Moniuszce, że z jednej strony miał jakiś swój program twórczy, który zrealizował w dwóch, trzech dziełach, ale czy to koniecznie kłóci się z lubieniem elementów kultury sarmackiej? Czy to koniecznie kłóci się z tym, żeby zrobić operę dziejącą się w XVIII wieku w kontuszach? Komedię fredrowską? Mnie się to nie kłóci. Ja nie mam problemu z tym, żeby uwielbiać Halkę i komedię Mizogina Fredry. No i co? No i co? I tak samo Moniuszko był kompozytorem ważkich społecznie dzieł typu Halka Paria i prościutkich komedyjek jak Verbum Nobile, Flis, które nie roszczą sobie pretensji do naprawiania społeczeństwa, do mówienia ludziom rzeczy ważnych.
I które liczebnie w sumie dominują jednak w jego twórczości.
Absolutnie tak, no bo z czegoś trzeba było żyć. No on nie może żyć z samych ważnych spraw, bo to nie był filozof, to był kompozytor. On żył z muzyki, ludzie chcieli jego melodyjek, tańców, pieśni i z tego żył, z muzyki teatralnej, a rzeczy ważne, no ile takich naprawdę donośnych utworów kompozytor może napisać w swoim życiu, że go tak realnie zapamiętamy, no to zazwyczaj wymieniamy kilka tytułów, a takich, które były dla tego człowieka, dla tego twórcy szczególnie ważne, co on czy ona by powiedział o tym, które utwory to są właśnie te, w których on się wypowiedział, czy ona, które. Nie wiem. Myślę, że Moniuszko powiedziałby, że Halka i Paria, ale tu też zaznaczam, że mam ten przywilej, że jestem kolegą po fachu, więc mogę sobie takie rzeczy opowiadać i snuć bajania, ale gdybym był muzykologiem czy teoretykiem muzyki, to bym się tu powstrzymał. No bo nie wiemy na pewno. To są moje przesłankowe domysły na podstawie listów, na podstawie tego, że ten temat jednak istnieje w jego twórczości, przeważa tam, gdzie te utwory są naprawdę mocne i dobre. A oprócz tego jest oczywiście cała masa różnych takich utworków, no po prostu, które są dobre, ale niewybitne, dalece niewybitne. Więc to jest mój domysł, że Moniuszko tak sądził, ale mam na to dowody i staram się w tej książeczce je podać.
No jeśli chcielibyśmy pociągnąć ten wątek narodowościowy i taki patriotyczny, to jak w tym wszystkim umieścić śpiewnik domowy? Bo może właśnie to jest świetny przykład na taką twórczość, która dosłownie trafia pod strzechy i która rzeczywiście jest jakimś może wręcz prezentem dla narodu. No to jest coś, co rzeczywiście Moniuszko po sobie pozostawił w liczbie kilkunastu tomów i to są pieśni na wskroś polskie.
Co więcej, śpiewnik domowy to nazwa Ezopowa. Bał się, że śpiewnik polski nie przejdzie. Więc tak, śpiewnik domowy jest w pewnym sensie prezentem dla społeczeństwa, na którego umuzykalnienie narzekano wtedy i narzeka się dzisiaj. Więc rzeczywiście Moniuszko kompilował całe życie zbiory pieśni, bardzo różnych. To też jest dość imponujące, jak bardzo różne od siebie potrafią być te pieśni. Ja śpiewnikowi domowemu poświęcam niewiele uwagi w tej książce. Jest to świadomy wybór, bo wydaje mi się, że Moniuszko już tak mocno się z tym kojarzy i to trzeba by dokonać no, takiego krzywdzącego, za bardzo krzywdzącego wyboru, bo o ilu pieśniach z tych setek mógłbym powiedzieć, musiałbym je jakoś kategoryzować, zrobić jakiś mały katalog. Chciałem się skupić na jego życiu, które moim zdaniem wyznaczają te rzeczy duże, opery, kantaty. Ale śpiewnik domowy, on po prostu cały czas istniał gdzieś w tle, jako taki nieustanny proces. Po prostu cały czas pisane pieśni, które stawiały sobie za cel umuzykalnianie społeczeństwa. Ale mądrze. To na ogół nie były jakieś takie piosneczki. Oczywiście takie też są. Ale zaskakująco dużo w takich zbiorach, które miały naród umuzykalniać, jest pieśni poważnych i pioruńsko trudnych do wykonania. Tam jest bardzo dużo trudnych pieśni. W ogóle Moniuszko jest trudny do śpiewania. Zaskakuje mnie to za każdym razem, jak rozmawiam ze znajomymi śpiewaczkami czy śpiewakami, że to wcale nie jest proste. Nam się wydaje, jak słuchamy tego, że no to takie, taka o, melodia, no to jest trudne. Więc to jest ciekawe też samo w sobie, że no, znać Moniuszkę w moniuszkowskiej melodii, co myślę, że też jest znamieniem wybitności.
Moniuszko nie miał problemu z wymyślaniem pięknych melodii, takich chwytliwych, w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Przyszło mi do głowy, czy pan się zastanawiał, jakim twórcą byłby dziś, bo skoro tak bardzo lubił melodię, tak bardzo cenił połączenie muzyki i słowa, to może poszedłby w pisanie piosenek.
Albo muzyki filmowej. Tylko nie wiem, czy by sobie poradził od strony biznesowej. Ciekawe bardzo. No, na pewno nie miałby problemu z wybraniem odpowiedniej szkoły, bo poszedłby na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i w związku z tym otrzymałby edukację klasyczną, poważną i nowoczesną zarazem.
Piękna reklama pana uczelni.
Tak, szczera prawda. I po takich studiach mógłby zdecydować, czy idzie w kierunku muzyki poważnej, czy popularnej, czy filmowej. Jeżeli byłby melodystą, ale to naprawdę daleko idąca historia alternatywna, ale jeżeli dalej byłby melodystą, no to nie wiem. Może byłby takim, któremu by po latach organizowało się koncerty najpiękniejszych melodii z filmów. Albo byłby kimś w rodzaju Zbigniewa Wodeckiego. Też melodysty. Trudno mi powiedzieć. No jakoś go nie widzę w takim panteonie awangardystów, a z drugiej strony czemu nie, a Halka? No nie jestem w stanie go skategoryzować. Nie jestem w stanie go tak po prostu przełożyć. Bo Chopin to wiem, co by robił.
Co?
No byłby dalej kompozytorem muzyki poważnej. Wyjechałby i tam robiłby karierę w wąskich kręgach. Myślę, że potem by nagrywał płyty, dużo płyt. Być może skupiłby się na fonografii, żeby jak już okazałoby się, że podupada na zdrowiu, no to wtedy wszedłby do studia i tam nagrywał swoje utwory fortepianowe. Być może, no nie wiem, no to takie też trochę głupie gadanie, ale wydaje mi się, że Chopin pozostałby kompozytorem muzyki poważnej też przez sposób jego pracy, taki niebywale detaliczny. Chopina jak gra się nawet wolno, to jest moje doświadczenie jako marnego pianisty, że jak gra się wolno, szybki utwór Chopina, to tam wszystko po prostu siedzi, tam jest wszystko fenomenalne. A Moniuszko nie, Moniuszko nie miał tego typu praktyki kompozytorskiej. On pisał szybciej, miał swoje patenty, z których korzystał, więc no być może dlatego na przykład nie nazwiemy go jednak geniuszem po dłuższym przemyśleniu, ale to nie jest jedyny czynnik, który sankcjonuje fakt bycia fenomenalnym kompozytorem, czy ktoś jest geniuszem, czy nie. Więc no, kim byłby Moniuszko? Jeszcze raz zastanawiając się, mam nadzieję, żeby został na uczelni, żeby był profesorem kompozycji.
Choć taki epizod również miał w swoim życiu, był pedagogiem. Chyba się temu jakoś przesadnie, intensywnie nie oddawał jednak.
Tak, to prawda. No myślę, że jakby że, no mógłby mieć ze mną jako dziekanem problemy z tym ciągłym odwoływaniem zajęć.
No dobrze. Literatura. Czy literatura była ważna w życiu Stanisława Moniuszki?
Pierwszorzędnie ważna. Jeżeli zauważymy, że dzięki wujowi on zapoznawał się z najnowszymi zdobyczami literatury polskiej i nie tylko polskiej, bo tego parię de Lavigne'a on sam sobie tłumaczył, więc znał w oryginale po francusku. Jako młodzieniec był takim no, bibliofilem, molem książkowym. Zresztą też był człowiekiem mało towarzyskim jako dziecko. Uciekał w książki, więc literatura była dla niego ważna, co dla mnie z kolei jest asumptem do przemyśleń na temat jego w ogóle takiej kondycji intelektualnej, która myślę, że po prostu była znakomita. To był człowiek dużej mądrości, dużej wiedzy, obycia. Jemu się często odmawia obycia, że on się nie znał. On się świetnie znał. On się świetnie znał i na współczesnej kulturze, ówczesnej kulturze, ówczesnej literaturze, ówczesnej muzyce oczywiście. Miał swoje preferencje typu Auber na przykład. Dzisiaj patrzymy trochę przez palce, ale Chopin też się zachwycał francuską Grand Opera i to uważamy, że to jest spoko. A Moniuszko jak się zachwycał Auberem, no to tak, to nie doceniał Wagnera, tylko jakieś takie głupoty lubił. No, lubił co lubił. Ocenimy za 100 lat, co my dzisiaj lubimy.
To prawda. No, umierał jako twórca z jednej strony spełniony, doceniony. Doprowadził do wystawienia Halki. Halka pod koniec jego życia już też jeździła po Europie. To już też było dzieło rozpoznane zagranicznie. Ale jednak chyba umierał jako twórca nie do końca spełniony. Czy tak było?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. On też parokrotnie nie wykazał się koniecznym do przetrwania w tym i w każdym zawodzie, myślę, takiej jednoosobowej działalności, zmysłem politycznym. Bo jak na przykład jechał do Pragi, to należało wziąć jakieś opery Smetany i wystawić je w Warszawie. A on nie, on zawiózł Halkę, Smetana mu wystawił i cześć. Zero wzajemności. Więc jakby też nie miał takiego instynktu. Szkoda, bo gdyby w ten sposób być może rozmawiał z ludźmi, to może by coś ugrał, ale też z drugiej strony najwyraźniej nie był człowiekiem, który po prostu chciał coś ugrywać. Po prostu jeździł ze swoją na przykład Halką. Panie Bedrzich, dobre. Rajcie, proszę, to. Dobre. A jak się udało, no to fajnie. No to zadanie wykonane.
No pan Rossini chyba też był raczej przychylnie nastawiony do Moniuszki.
Och, tak, uwielbiamy ten tekst, że jemu się spodobała jedna z litanii ostrobramskich Moniuszki. No i co z tego? Ja też mam wpis wspomnianego zresztą świętej pamięci Zbigniewa Wodeckiego, że pięknie śpiewam. Mam taką karteczkę od niego, jak miałem 8 lat. No, nieważne, ale no i co z tego? Nie śpiewam pięknie, że to nie ma żadnego znaczenia.
A pamiątka piękna.
Tak, ale nie ma znaczenia. A my robimy z tej opinii Rossiniego Bóg wie co, że o, wielki zagraniczny kompozytor powiedział o naszym Stasiuli, łysiejącym z jedną krótszą nogą, grubawym, co to pisze takie melodyjki polskie, że on był dobry, ale pięknie, Stasiu, piękny sukces.
No, ale myślę, że dla Stasia to było ważne. I chyba on tego uznania poszukiwał i potrzebował.
Uznania poszukiwał, uznania potrzebował, ale on też wiedział, co to znaczy uznanie w słowach, a co znaczy uznanie w czynach. I uznania w czynach na przykład w Paryżu nie zdobył. Jego kompozycji żadnej opery nie wystawiono na paryskich deskach. Też nie umiał o to zadbać, bo pojechał do Paryża i spotykał się z samymi Litwinami, czy Polakami z Litwy, którzy sami na siebie mówili per Litwini. Więc no też no, pojechać do Ameryki, spotkać się z Polonią, fajnie, ale średnio można załatwić cokolwiek z Amerykanami, prawda?
No dobrze, no to ostatni wątek takiego gdybania, którego dziś trochę uprawialiśmy w tej rozmowie. Czy jeśli Stanisław Moniuszko gdzieś obserwuje to, jak dziś wygląda odbiór jego dzieł, częstotliwość ich pojawiania się na scenach, jak wyglądają jego pomniki, popiersia, ulice Stanisława Moniuszki, to ma takie poczucie, tak, jednak się udało, jednak o to chodziło. Czy jednym słowem byłby zadowolony z tego, jak dziś jest pamiętany?
Ja myślę, że gdybyśmy się tak przeszli i popatrzyli na te ulice i pomniki, to on byłby zaskoczony i by szeroko oczy otwierał. A jakbyśmy doszli do jakiejś kawiarni, a miał swoje ulubione kawiarnie w Warszawie, powiedziano by mu, że no tych kawiarni już niestety nie ma, że są różne sieciówki, ale może chodźmy do takiej małej z dobrą kawą, siadamy. No dobra, no to są te pomniki, może powiedziałby Moniuszko. Są te ulice, niewiarygodne. ale gdzie moje utwory są grane? I powiedziałbym mu, że istnieje coś takiego jak internet, gdzie mogę sprawdzić, mogę wpisać. No i tak patrzę, no wiesz co, Stachu, dziś nie. No wiesz co, w przyszłym sezonie też nie, w żadnej chyba polskiej operze, jeżeli w jakiejś, to przepraszam. Chodźmy może na uczelnię, może jakaś studentka śpiewa jakąś twoją pieśń. No ale są też nagrania, wiesz, bodaj 3 halki od początku fonografii, czy 4, 2 albo 3 krążki ze Strasznym Dworem od początku istnienia fonografii, pełne. Pieśni niestety wszystkich się nie udało twoich zarejestrować, także przepraszam, ale wydać też się nie udało, to też przepraszam. Paria, wiesz co, no uznano, że uwertura do Parii nie jest najlepsza, więc taki młody człowiek, twój praprawnuk, on ją przeinstrumentował, wiesz, że to brzmi jak Wagner, jest taka wersja, ona jest bardziej popularna, ale jest też ta twoja, no tylko, że Paria w ogóle jest rzadko grany, także no, jest jedno nagranie, 2 w tej chwili, no to tak ci mogę powiedzieć.
No dobrze, ale wtedy Stachu wychodzi na ulicę i pyta przechodnia przypadkowego, czy wie, kto to jest Stanisław Moniuszko i otrzyma...
On wtedy mówi, że to ja i ten człowiek ucieka.
Mam wrażenie, że pan jednak jest trochę zbyt surowy w tej ocenie, bo Moniuszko jednak jest. I Przemyśniczkę każdy śpiewał kiedyś w szkole i na halce każdy się będzie dobrze czuł w operze, a to już jest chyba bardzo dużo.
Tak. To prawda, ma pani rację. Mnie by tylko chodziło, żeby po prostu traktować Moniuszkę jako jednego z kompozytorów do wyboru. Że, na co mam dzisiaj ochotę? Verdi czy Moniuszko? Nie dlatego, że mam obowiązek wobec Moniuszki, tylko dlatego, że to był świetny kompozytor. Ja nie chcę, żebyśmy my mieli obowiązek wobec Moniuszki. Bo on nie wymaga, jakość jego twórczości nie wymaga poczucia obowiązku. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimś nieudanym kraikiem, który musi wymyślić sobie kompozytorów narodowych i ich hołubić. Tylko mamy Moniuszkę, mamy Chopina, którzy są wspaniałymi kompozytorami. Chopina nie gramy dlatego, że mamy obowiązek obywatelski wobec Chopina, który należy spełnić. A Moniuszkę gramy i uczymy się go, bo mamy wobec niego obowiązek obywatelski, że no przecież ojciec opery narodowej, że no przecież my wszyscy z niego. A to kawał kompozytora, to po prostu trzeba grać, bo jest dobre, a nie, bo to jest Moniuszko, autor opery narodowej. No Smetanę, kwartet z mojego życia, Wełtawę, gra się, bo to jest świetne, a nie dlatego, że to jest czeski kompozytor narodowy. I Halkę powinno się grać, bo jest świetna, a nie dlatego, że jest Polska. To jest ta różnica. Ja nie jestem nacjonalistą. Mnie nie interesuje to, że on był Polakiem. W takim dosłownym sensie. Gdyby to był marny kompozytor, to bym się nim nie zajmował. Ale to był świetny kompozytor polski. I jako taki powinien być traktowany.
No to Stanisław Moniuszko ma świetnego adwokata, a może nawet przyjaciela w osobie Ignacego Zalewskiego.
Ale jak mówiłem, prawdopodobnie tak w bezpośrednich stosunkach byśmy się pewnie nie polubili.
No nie dowiemy się. Nie dowiemy się. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ignacy Zalewski, kompozytor, pedagog, autor książki Moniuszko z serii Małe Monografie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Monika Zając, do usłyszenia.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.